podwójnym espresso na antenie radia UWM FM. Mam przyjemność gościć Michała Dzimirę, którego już media określiły jako śpiewającego historyka, ale zaraz o to dopytam. Dzień dobry, cześć.
Cześć, witam serdecznie, witam Ciebie Michał, witam Was wszystkich studenci i wszystkich Państwa, witam serdecznie.
Nasza stacja to nie jest pierwsze medium, do którego dotarłeś ze swoją muzyką, ale też jesteś historykiem i dlatego na początku chciałem zapytać, czy więcej w Tobie jest właśnie tego historyka, nauczyciela historii, czy artysty?
Trudne pytanie, natomiast moim zawodem, że tak powiem wyuczonym od młodych lat, zawsze interesowałem się historią, więc jestem historykiem jak gdyby z powołania. Pamiętam, rodzice kupowali mi takie fajne, kiedyś były posążki królów polskich. Ja się zaszczepiłem jak gdyby historią, potem zacząłem sam wiele czytać. Pamiętam, że chodziłem do biblioteki miejskiej w Lidzbarku, która jeszcze wówczas znajdowała się na ulicy Nowy Rynek i w ten sposób jak gdyby płynąłem w tym oceanie wiedzy historycznej. Wiadomo, że z tego oceanu wiedzy historycznej ja uszczknąłem tylko kropelkę, natomiast ta historia była ze mną od najdawniejszych lat, można powiedzieć. No a potem jakoś tak i w liceum, i dostałem się na studia na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obroniłem pracę magisterską wspaniałego profesora, pana Janusza Małka, którego też serdecznie pozdrawiam. No i później już jak gdyby poleciało, wróciłem po studiach do Lidzbarka, zacząłem interesować się lokalną historią, zacząłem troszeczkę jeździć po różnych archiwach. W Polsce przede wszystkim dotarłem do nieodkrytych źródeł historycznych i na tej podstawie udało mi się napisać bodajże 10 książek o Lidzbarku. Muszę tu się może troszeczkę nieskromnie pochwalić, obroniłem stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dzięki też między innymi panu profesorowi Jarosławowi Kłaczkowowi, którego też serdecznie pozdrawiam. Więc jeśli kogoś interesuje ta moja twórczość historyczna, to myślę, że dotrze do tych moich wydawnictw książkowych, a także do artykułów, których bodajże z 230 chyba napisałem.
Doprecyzujmy może od razu, nie chodzi o Lidzbark Warmiński, ten na południu naszego regionu, w powiecie działdowskim, Lidzbark tak zwany Welski.
Lidzbark tak zwany Welski, dokładnie, bo czasami jak gdzieś jestem w różnych mediach, to właśnie później podają błędnie śpiewający historyk z Lidzbarka Warmińskiego. Oczywiście pozdrawiam też Lidzbark Warmiński, bo to cudowne miasto, natomiast ja pochodzę z tego mniejszego, ale chyba piękniejszego Lidzbarka tak zwanego Welskiego, dlatego że leży nad rzeką Wel, stąd przyjęło się takie określenie Lidzbark Welski, ale oficjalna nazwa jest to nazwa Lidzbark.
To przynajmniej w Olsztynie jest ten mniej znany Lidzbark, dlatego też bywa mylony, a to przecież w końcu miasto, które ma co najmniej o kilkadziesiąt lat dłuższą historię niż Olsztyn. Wcześniej zostało założone, wcześniej otrzymało prawa miejskie, co pewnie niektórych olsztynian może zaskakiwać.
Przyjmujemy, że Lidzbark nad Welem został założony w roku 1301, ale powiem szczerze, jest to data taka troszeczkę kontrowersyjna, ponieważ nikt z historyków nie odnalazł jak gdyby lokacji, praw lokacji miasta. Historycy niemieccy najczęściej podają późniejsze daty lokowania jak gdyby miasta, nawet rok 1306, 1326, a może nawet 1331, więc tu zawsze pomiędzy historykami polskimi i niemieckimi była ta nieścisłość. Polacy zawsze będą twierdzić, że Lidzbark został założony jeszcze przed oddaniem tej ziemi Krzyżakom, natomiast Niemcy będą twierdzili, że to Krzyżacy jak gdyby założyli miasto. No my jako Polacy twierdzimy, że 1301 rok i to się przyjęło, natomiast tak jak powiedziałem, nikt nie dotarł jeszcze do tego aktu lokacyjnego miasta Lidzbarka.
Czyli jakieś pół wieku wcześniej niż Olsztyn, Gród nad Łyną. Lidzbark to miasto, które wróciło do Polski w 1920 roku w odróżnieniu od Olsztyna, który dalej był Allensteinem w Prusach Wschodnich. Czy ten fakt twoim zdaniem jakoś wpłynął na Lidzbark, który znasz od urodzenia? Czy jest to inne miasto przez to, że było jednak w międzywojniu na terenie Rzeczpospolitej, a nie na terenie Rzeszy?
historia mojego miasta, ukochanego miasta Lidzbarka, jest bardzo długa, interesująca i ciekawa. Wiadomo, odrodzenie państwa polskiego 11 listopada 1918, więc troszeczkę wcześniej, natomiast tu, jeżeli chodzi o te tereny, powiedzmy Lidzbarka, no miał zadecydować o tym traktat wersalski i on zadecydował, że te tereny mają wrócić do odrodzonego państwa polskiego, czyli do tak zwanej II Rzeczpospolitej. Natomiast my wracamy dopiero 18 stycznia 1920 roku, bo traktat wersalski wszedł w życie 10 stycznia 1920 roku, kiedy Niemcy w parlamencie podpisują zgodę na traktat wersalski. Lidzbark wraca po 148 latach panowania pruskiego, wraca do II Rzeczpospolitej, to była niedziela. Wkraczają oddziały frontu pomorskiego pod dowództwem porucznika Czerkieskiego. Jest wspaniała feta Polaków, szczególnie w Lidzbarku. Wszyscy cieszą się, że po tylu latach nasze miasto powraca do Polski. No i rozpoczyna się fajny okres II Rzeczpospolitej. Szkoda, że tak krótki, bo tylko trwający 19 lat. Potem jest II wojna światowa i wiadomo, to co się stało w czasie II wojny światowej, no to w ogóle już te relacje, powiedzmy, narodowościowe się, że tak powiem, bardzo zaostrzyły. Lidzbark był, szczególnie też w okresie zaborów, miastem takich trzech nacji. Oprócz Polaków mieszkali też tam Niemcy i zaczęli napływać Żydzi, więc zawsze się mówiło, że Lidzbark był miastem trzech nacji. Natomiast nie chcę tu mówić o jakichś tam, powiedzmy, przypadkach, nawet czasami jakichś tam kłótni sąsiadów, bo wiadomo. Natomiast uważam, że ten okres II Rzeczpospolitej to był taki okres fajny, bo i Polacy, i powiedzmy ta ludność niemiecka, i Żydzi starali się żyć w zgodzie, chociaż już przed II wojną światową, szczególnie kiedy Hitler doszedł do władzy, tam zaczęli się niektórzy mieszkańcy bardzo politycznie udzielać w partii NSDAP. No i zaczęła się tworzyć ta piąta kolumna. Są pewne nazwiska ludzi, którzy należeli właśnie do tej organizacji. Natomiast, tak jak powiedziałem, większość ludzi żyła w zgodzie i w spokoju, ale wszystko popsuł 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę, no i wtedy się wszystko zmieniło. W Lidzbarku zawsze była silna jak gdyby ta narodowość polska. W czasie 148 lat zaborów ta ludność polska starała się być spójna. Byli wspaniali ziemianie, którzy dbali, powiedzmy, o język, o kulturę. Byli wspaniali ludzie, którzy ten język pielęgnowali. Na przykład taką ciekawostkę ci powiem, że w 1875 roku wybudowano szkołę w Lidzbarku. Ona funkcjonuje do dzisiaj, bo ja w niej uczę. Tam, wiadomo, w czasie zaborów na lekcjach przede wszystkim mówiono w języku niemieckim i dzieciaków uczono języka niemieckiego. Też był strajk w tej szkole w 1906 roku, kiedy tam właśnie wybuchła ta cała afera z dzieciakami z Wrześni, ale kiedy te dzieciaki uczone języka niemieckiego w szkole wracały do domu, no to mama krzyczała do nich tam, chodź tu, jedz obiad, więc był ten język polski jak gdyby pielęgnowany, dalej starano się mówić. I kiedy wróciła II Rzeczpospolita, było łatwiej się jak gdyby znów do tej Polski jak gdyby przyzwyczaić, uhonorować ją, bo Polacy byli twardym narodem, nie poddawaliśmy się germanizacji, chociaż właśnie ten okres Kulturkampfu i tych innych działań niemieckich powodował, że być może niektórzy tam no, troszeczkę lawirowali. Natomiast generalnie mówiąc, na pewno to, że Polska wróciła w 20 roku do Lidzbarka, dało to, że wcześniej w tym okresie niewoli Polacy jednak trzymali się dosyć silnie razem. Też i religia tu robiła swoje, Kościół katolicki. Mieliśmy wspaniałych księży, którzy też o tą polskość jak gdyby walczyli, pielęgnowali ją. No i ziemianie, tak jak powiedziałem, mieczkowscy, różyccy, to tacy ludzie, którzy no, o tą Polskę też walczyli i którzy zawsze ją mieli w sercu.
A jak było po II wojnie światowej, bo my tu teraz, mówię my szerzej, ale na Warmii. Szukamy trochę tych tropów, tej tożsamości, nie naszej, ale jednak już żyjemy tu na tyle długo, że chcemy się połączyć niejako z historią tych ziem, mimo że ludzi, którzy tu kiedyś zamieszkiwali, już w zasadzie nie ma. A jak jest w przypadku Lidzbarka, który był przecież polski i polskim był również po 1945 roku, czy dziś mieszkańcy szukają jakiejś tożsamości, zerkają w historię swojego miasta?
Myślę, że tak, że coraz więcej ludzi właśnie nawet pyta się mnie, panie Michale, jak na przykład dotrzeć do swoich przodków, bo są zainteresowani tworzeniem drzewa genealogicznego.
No tak, ale przodkowie to często są z innych rejonów Polski, czy terenów, które już do Polski nie należą, więc na ile Lidzbarku jest Lidzbarczan sprzed wojny?
No, jest sporo, natomiast rzeczywiście po II wojnie światowej też napłynęła trochę ludność, powiedzmy z wcześniejszych tych zaboru rosyjskiego z okolic Żuromina czy Zielunia, więc ta ludność napływowa, ale i z innych terenów na pewno zasymilowała się z Lidzbarzakami. Tych starych Lidzbarzaków, tych takich starych nazwisk lidzbarskich na pewno jest jeszcze sporo w Lidzbarku. Natomiast tak jak powiedziałem, ta II wojna światowa, kiedy te migracje były dosyć duże i one też trochę zmieniły już ten skład takich rdzennych mieszkańców, ubyło. Też ciekawa jest historia Działdowa, tego powiatu, w którym ja mieszkam, no bo Działdowo w zasadzie dopiero od 1920 roku też dopiero zostało decyzją Traktatu Wersalskiego przyłączone do Polski. Wcześniej tam byli i Mazurzy, i Niemcy przede wszystkim. I co zadecydowało o tym, że te tereny przyłączono? No przede wszystkim ta linia kolejowa, która łączyła Działdowo poprzez Lidzbark, Brodnicę z wybrzeżem morskim. Notabene to wybrzeże było niewielkie. Wiadomo, Gdańsk nie trafił do II Rzeczpospolitej, dlatego Polacy szybko musieli budować Gdynię. No i między innymi to, że mieliśmy to połączenie Działdowo, Lidzbark, Brodnica, to zadecydowało o tym, że te ziemie zostały jak gdyby włączone do II Rzeczpospolitej. A wracając do twojego pytania, co po II wojnie światowej, no Lidzbark był bodajże w 75% zniszczony przez działania wojenne. I powiem tak, kiedy Niemcy wycofywali się z Lidzbarka, wysadzili most na ulicy Działdowskiej. Ten wybuch podobno był tak potężny, że powypadały aż szyby z poblisko stojącej szkoły podstawowej. No i doszło do pewnych walk z Rosjanami wkraczającymi, z wojskami radzieckimi już można powiedzieć, które wkraczały do Lidzbarka od strony południowej, od strony Działdowa, czyli od strony wschodniej można tak to zobrazować. No i doszło do strzelaniny, zginęło kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich wycofujących się w kierunku na Lubawę. Tak zwani wyzwoliciele Lidzbarka, wojska Armii Czerwonej, zaczęły traktować Lidzbark jako miasto niemieckie, ponieważ z tego, co ja doczytałem, powiedziano im, że no, w czasach rozbiorów to miasto należało do Prus, potem do II Rzeszy Niemieckiej, no i Rosjanie zaczęli strasznie traktować mieszkańców Lidzbarka, chodzili po domach, patrzyli, jeśli gdzieś widzieli, nie daj Boże, portret Hitlera, od razu te osoby były rozstrzeliwane i miasto zostało spalone przez Rosjan. Ta Armia Czerwona zrobiła więcej szkód w styczniu 1945 roku niż wycofujący się Niemcy.
Czyli Lidzbark, pomimo tego, że był polski, podzielił los miast warmińskich i mazurskich, które należały do wówczas III Rzeszy.
Można tak powiedzieć, dlatego że wiadomo, no, te tereny były kiedyś przez tyle lat niemieckie, więc nawet we wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy wkroczyli do Lidzbarka, a wkroczyli 5 września 1939 roku, to oni nie zrobili w zasadzie nic złego mieszkańcom, wojsku, mówię o wojsku niemieckim, o Wehrmachcie. Oni byli nawet przywitani przez część mieszkańców. Dzieci siadały na kolanach żołnierzy niemieckich, Niemcy dawali im tam hełmy do przymierzenia. Niemcy poszli dalej. Natomiast jak się już zaczęła okupacja, czyli ta niemiecka administracja, no to niestety kilkudziesięciu mieszkańców Lidzbarka zostało rozstrzelanych. I tu trzeba też powiedzieć, że ta okupacja niemiecka no, przyniosła duże też straty mieszkańcom, bo potem w 1944 roku, kiedy ta Armia Czerwona się zbliżała, no to wiadomo, na tych terenach zaczęli działać partyzanci. No i były różne akcje wychwytywania tych partyzantów. Była niestety też potem groźba i represje Niemców w stosunku do ludności wioseczek, którzy pomagali tym partyzantom. Rozstrzelano na przykład 10 mieszkańców w Bełku. 13 listopada 1944 roku tam zostali rozstrzelani ludzie za to, że pomagali partyzantom. My co roku pielęgnujemy tą datę i spotykamy się z rodziną tych pomordowanych. Więc takich miejsc w Lidzbarku i w lasach lidzbarskich jest bardzo wiele. I gdyby tylko te lasy lidzbarskie potrafiły mówić, to pewnie jeszcze nie jedną ciekawą, a jednocześnie pewnie mroczną historię mogłyby powiedzieć. Także moim zdaniem Lidzbarzacy i ze strony okupanta niemieckiego, i ze strony tak zwanych wyzwolicieli Armii Czerwonej, no ponieśli bardzo duże straty. A moi rodzice jeszcze pamiętali lata 60., kiedy Lidzbark był, szczególnie tak zwany rynek, dzisiaj to się nazywa Plac Hallera, był po prostu zniszczony przez wojska radzieckie. I jeszcze 20 lat po wojnie moi rodzice i ich rówieśnicy biegali po tak zwanych spalonkach. Dopiero w latach 60. tam zaczęto budować bloki, które no do dzisiaj istnieją. Więc Lidzbark poniósł spore straty, nie tylko ludnościowe, ale i gospodarcze w czasie okupacji.
Mówimy o historii przez pryzmat polityki, mówimy o ludziach. Teraz zahaczyłeś już trochę o ten temat. Pomówmy o zabytkach. Z czym kojarzyć Lidzbark? Co warto dziś zobaczyć nad Welem?
No jest sporo ciekawych miejsc w Lidzbarku. Lidzbark jest takim miastem turystycznym. Ja serdecznie zapraszam do Lidzbarka. Mamy wspaniałe jezioro, mamy fajny amfiteatr nad jeziorem. Mamy też liceum, które jest chyba jedynym takim miejscem, taką szkołą w tak fajnym miejscu usytuowanym. Mamy też kościół świętego Wojciecha z 1350 roku. Mamy też kościół ewangelicko-augsburski. Mamy stare budynki z XIX, początku XX wieku. Lidzbark to nie tylko ciekawa historia, ale też przede wszystkim dzisiaj to turystyka, wspaniały wypoczynek, wspaniałe jeziora, fajne lasy. Mam nadzieję, że mieszkańcy Warmii i Mazur będą wiedzieli już teraz dokładnie, o którym Lidzbarku mówimy, bo wiadomo, że ten Lidzbark warmiński jest większy, że tam się odbywają większe imprezy kulturalne, mają zamek. Natomiast no, u nas w Lidzbarku zamku raczej nie było. Jeśli była, to była strażnica. Ja nigdzie też nie spotkałem w źródłach historycznych informacji na temat zamku w Lidzbarku. Natomiast jeśli to było miasto graniczne z księstwem mazowieckim, no to musiała być przynajmniej jakaś strażnica krzyżacka. No i mówi się, że takim najstarszym zabytkiem lidzbarskim to jest właśnie pozostałość po tej baszcie krzyżackiej, czyli obecna biblioteka publiczna. Ona prawdopodobnie pochodzi z XV wieku. No i jak się wejdzie do tej biblioteki, to czuć tam taki zapach historii, także na pewno coś w tym jest.
W podwójnym espresso gościmy Michała Dzimirę, historyka z Lidzbarka, który nie tylko doskonale zna historię również swojego miasta, ale też ma hobby. Śpiewa, gra, interesuje się muzyką i występuje pod pseudonimem Michael D. Na YouTubie zaistniałeś za sprawą utworu Mamy Króla, to Bolesław Chrobry. Teraz robimy przeskok od tych czasów współczesnych, czy też XX wieku, do czasów piastowskich. Czemu akurat na Bolesława Chrobrego padło, że postanowiłeś upamiętnić go w piosence?
Od kilku lat tworzę własne piosenki, ale oczywiście ja też współpracuję z fachowymi muzykami, czy z Olsztyna, czy z Warszawy. Nagrywam teledyski i w Olsztynie, i w Warszawie, i gdziekolwiek da się w innych miejscach. Natomiast no, tych piosenek do tej pory udało mi się nagrać 10 z teledyskami. Ostatnia moja piosenka właśnie Mamy Króla to Bolesław Chrobry. No to taki jak gdyby ukłon. Mamy rok 2025, więc tysięczna rocznica koronacji pierwszych piastów. 18 kwietnia 1025 roku był ukoronowany pierwszy król Polski przez arcybiskupa Hipolita Bolesław Chrobry. 1000 lat. Warto byłoby może napisać piosenkę o Bolesławie Chrobrym i w ten sposób też dotrzeć bardziej do młodzieży, nie tylko do młodzieży, do uczniów, do studentów, być może również do wszystkich Polaków, bo ta piosenka ma takie przesłanie. Mimo że wiadomo, jest polaryzacja w naszym kraju, natomiast ja uważam, że piosenka o Bolesławie Chrobrym ma taką jak gdyby puentę, żeby troszeczkę z niej zapamiętać, przypomnieć sobie, bo ja wiem, że Polacy potrafią dużo z historii zapamiętywać, ale warto w tej piosence, i tam zawarłem taką treść, że warto o niej pamiętać, taka krótka lekcja historii o Bolesławie Chrobrym. Więc dlatego tą piosenkę napisałem, ułożyłem tekst, ułożyłem linię melodyjną, nagraliśmy w profesjonalnym studio w Warszawie tą piosenkę, nakręciliśmy teledysk, no i to poszło i jestem bardzo zadowolony, bo w różnych stacjach telewizyjnych, radiowych ta piosenka była zaprezentowana. Nie będę zdradzał, co jeszcze z tą piosenką będę w przyszłości, mam nadzieję, robił, ale powiem tak, ona trafiła i do moich uczniów, bo na przykład na lekcjach oni chcą śpiewać tą piosenkę, co ja mówię, dzieciaki, okej, ale to na przerwie sobie pośpiewamy, nie na lekcji, bo na lekcji musimy zrobić to, co trzeba. Na przerwie chętnie z wami zaśpiewam. No i dzieci pamiętają nawet o tym pogańskim kapłanie Sikko, który jako pierwszy rzucił włócznie w ciało biskupa Wojciecha, za chwilę świętego. Natomiast no, w treści programowych tego nie ma, więc ja nawet wychodzę dalej z nauczaniem historii i podaję im takie ciekawostki. I ja uważam, że w ten sposób ja ich też uczę. I to jest ważne, ale nie tylko właśnie moi uczniowie no, cieszą się, że ta piosenka powstała, bo ja mam dużo też pozytywnych opinii od starszych mieszkańców Lidzbarka i nie tylko, i z całej Polski, tam do mnie ktoś dzwoni czy mailowo, podoba im się. No i miejmy nadzieję, że ta piosenka gdzieś tam dalej jeszcze zaistnieje, bo uważam, że warto ją też posłuchać. Ale są też inne piosenki moje na YouTubie, możecie sobie, wpisując moje imię, nazwisko Michał Dzimira, pseudonim artystyczny Michael D. Na pewno, jeśli tam wam coś wpadnie w ucho, będę bardzo wdzięczny. Aczkolwiek też, Michał, jeszcze ci dopowiem, że napisałem też piosenkę pod tytułem Polska, Warmia i Mazury. I ona była przez długi czas na liście telewizji w Katowicach. Gościła tam przez cały zeszły rok. Dostała się nawet do finału, wielkiego finału szlagierowej listy. No i tam na 60 chyba 5 piosenek ja zająłem 5. miejsce, więc dla mnie to był niesamowity sukces, że ja gdzieś tu z Warmii, Mazur, jeżdżąc do Katowic, gdzieś tam się wdarłem w ten ich górnośląski trend, bo oni mają swoje tam jakieś takie, wiadomo, piosenki. Natomiast ja gdzieś się tam wbiłem i nawet 5. miejsce w wielkim finale zająłem, byłem na Sylwestrze z telewizją TVS, bardzo sympatycznie było, poznałem bardzo sympatycznych ludzi i ja po prostu promowałem przez rok nasz wspaniały, najpiękniejszy region, promowałem właśnie w telewizji TVS w Katowicach, także dla mnie to była niesamowita przygoda i jestem wdzięczny za to, że tak to fajnie wypadło.
Wróćmy jeszcze do tego utworu. Mamy króla, to Bolesław Chrobry, bo już powiedziałeś o koncepcji, o tekście, ale w warstwie muzycznej puszczasz oko do fanów Modern Talking i wszystkich tych, którzy lubią po prostu muzykę dyskotekową z lat 80.
Patrząc na mój PESEL, niestety jest on taki, jaki jest, ale wiek to jest tylko liczba, jak gdyby. Natomiast ja się czuję młody, dlatego że lubię przebywać wśród młodych ludzi. Śpiewam piosenki Modern Talking, to była moja wspaniała młodość, lata 80., początek 90., studia na UMK, wspaniałe czasy. I powiem tak, no rzeczywiście niektóre te moje piosenki stylistycznie jak przypominają właśnie te piosenki Modern Talking, bo ja jestem w ogóle wielkim fanem Dietera Bolena, Thomasa Andersa. Mam takie marzenie, że może kiedyś udałoby się z nimi zaśpiewać. Już się spotkałem z Thomasem Andersem, mam z nim nawet zdjęcie zrobione podczas jego koncertu w Sopocie. I udało mi się zejść pod tą całą sceną w Sopocie, udało mi się zejść tam do tej garderoby i tam przyszedł Thomas Anders, więc mam z nim selfiki, mam z nim fajne zdjęcia, również z moją narzeczoną. Z Dieterem Bolenem byłem bardzo blisko, nie udało mi się z nim porozmawiać, nawet na ostatnim koncercie w Progresji w Warszawie. Byłem blisko, ale no on się śpieszył, więc takie jest moje marzenie, że być może kiedyś uda mi się z nimi nawet zaśpiewać, bo no dlaczego nie? Ja jestem gotów, jestem przygotowany, Gdybyś teraz mi powiedział, zaśpiewaj mi piosenki Modern Talking, nie ma problemu, ja znam te wszystkie hity, mogę wziąć za chwilę mikrofon i zaśpiewać You're My Heart, You're My Soul, Sherry Sherry Lady, Brother Louie, Atlantis Is Calling i tak dalej, także nie ma problemu. Stawiajcie tylko scenę, ja od razu wyskakuję i śpiewam. Marzenia trzeba spełniać, ponieważ no, życie bez marzeń jest smutne. Chciałbym, żeby wszyscy marzyli i na pewno każdy ma swoje marzenia, żebyśmy je wszyscy spełniali. Warto wyznaczać sobie cele, warto po prostu żyć, bo kochani, no, życie jest krótkie i nie wiadomo, co człowieka czeka, więc żyjmy pełnią życia, spełniajmy swoje marzenia, uśmiechajmy się jeden do drugiego, mniej politykowania, więcej może szacunku, miłości i wtedy naprawdę w naszym kraju będzie cudownie.
Michał Dzimira, śpiewający historyk i marzyciel, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.